Pozdrawiam Państwa i zapraszam do wysłuchania wiadomości. Nie ma żadnych wątpliwości, że rosyjscy żołnierze nielegalnie przekroczyli granicę wschodniej Ukrainy, powiedział sekretarz generalny NATO Anders Fogh Rasmussen. W Brukseli odbyła się nadzwyczajna narada sojuszu w sprawie Ukrainy. W rozmowach oprócz ambasadorów sojuszniczych państw wziął także udział ambasador Ukrainy. Według NATO na Ukrainie jest obecnie ponad 1000 rosyjskich żołnierzy. Tymczasem Rosja kategorycznie zaprzecza doniesieniom o wtargnięciu na teren Ukrainy i obarcza Stany Zjednoczone i kraje Zachodu, że pozwalają na działania zbrojne na wschodzie Ukrainy, zamiast doprowadzić do rozmów stron konfliktu. Europoseł Anna Fotyga, były szef MSZ, przyznaje, że jest to bardzo otwarta rosyjska agresja i dlatego szczyt w Mińsku pod auspicjami agresora był błędem.
Wysokiej przedstawiciel Catherine Ashton w Mińsku towarzyszył komisarz Karel de Gucht. To jest komisarz do spraw handlu, a przecież Unia Europejska nałożyła sankcje na Federację Rosyjską. Czego tam szukał komisarz do spraw handlu? Należy być konsekwentnym w polityce międzynarodowej. Szczyt był błędem. Manewrował Ukrainę w rozmowy, w które nie przyniosły efektu, a stanowiły prestiżowy uszczerbek dla Ukrainy i dla partnerów, rozmówców Putina. Zyskała na tym Rosja, ale zyskała Rosja z powodu błędów społeczności międzynarodowej. Takich błędów w trudnej sytuacji nie należy popełniać.
PiS zaproponowało rezolucję, która wzywa rząd RP do podjęcia na forum Unii Europejskiej i NATO działań wspierających Ukrainę wobec agresji wojsk Federacji Rosyjskiej. Wniosek ma rozpatrzeć Konwent Seniorów, mówi poseł Witold Waszczykowski, były wiceszef MSZ.
To była rezolucja, która miała być odpowiedzią na wczorajszy apel rządu ukraińskiego o pomoc również wojskową w świetle agresji rosyjskiej na Ukrainę. W tej rezolucji stwierdziliśmy, że Polska jako kraj sąsiadujący i zaprzyjaźniony z Ukrainą, jednocześnie sąsiadujący z agresorem, nie może pozostawić tego apelu bez odpowiedzi i nawoływaliśmy rząd polski, podjął akcję dyplomatyczną zarówno w Unii, jak i w NATO na rzecz wsparcia Ukrainy, rozpatrzenia jakie są potrzeby ukraińskie. Niestety pani marszałek Kopacz nie pozwoliła debatować na temat tej rezolucji. Być może za jakiś czas Konwent Seniorów jednak ją podejmie. Nasz przedstawiciel w konwencie, pan marszałek Kuchciński, będzie dalej tę sprawę pilotował.
Tymczasem dwóch ukraińskich oficerów wysadziło się w powietrze, zabijając 12 rosyjskich żołnierzy, którzy chcieli wziąć ich do niewoli, poinformowało Ministerstwo Obrony w Kijowie. Resort nie podał miejsca zdarzenia. Prorosyjscy separatyści z Donbasu zgodzili się na propozycję premiera Rosji, by utworzyć korytarze humanitarne dla okrążonych ukraińskich żołnierzy pod Iłowajskiem. Aleksander Zacharczenko, samozwańczy premier tzw. Donieckiej Republiki Ludowej, zaznaczył przy tym, że wojskowi powinni oddać broń ciężką i amunicję. W Radiu Maryja informacje z kraju. Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Śledczej do spraw likwidacji WSI trafił do dalszych prac. Posłowie PiS zgłosili wniosek o odrzucenie propozycji autorstwa Twojego Ruchu w pierwszym czytaniu, ale ten upadł głosami koalicji rządzącej i lewicy. Wniosek PiS oprócz tego klubu poparła Sprawiedliwa Polska. 7 posłów niezrzeszonych i 10 z PSL-u, w tym lider ludowców Janusz Piechociński oraz Waldemar Pawlak. Poseł Mariusz Antoni Kamiński mówił, że wojskowe służby informacyjne były patologią III RP.
To był handel bronią, inwigilacja dziennikarzy i polityków, to były przestępstwa, to była organizacja, którą zlikwidowaliśmy i jesteśmy z tego dumni. Ucięliśmy zbrojne ramię Moskwy raz na zawsze i jesteśmy z tego dumni. Dziękuję.
Poseł Mariusz Kamiński mówi, że pomysł powołania komisji do spraw WSI to element gry wyborczej.
Platforma miała 7 lat, żeby spokojnie można było taką komisję powołać i tu nie chodzi o ustalenie jakiejkolwiek prawdy, a o czystą politykę i grę wyborczą. Powoływanie w ostatnim roku funkcjonowania parlamentu w roku wyborczym takiej komisji, która ma wzbudzać kontrowersje, no jest czymś zupełnie niepoważnym z punktu widzenia funkcjonowania państwa i parlamentu i jest tylko i wyłącznie elementem gry wyborczej przeciwników Prawa i Sprawiedliwości. Ugrupowania, które jest liderem sondażowym opinii publicznej. Tu nie chodzi o prawdę, chodzi o to, że mając większość w takiej komisji, można dowolnie manipulować przebiegiem pracy tej komisji i dowolnie dozować obywatelom prawdę na temat tamtych wydarzeń.
WSI zlikwidowano we wrześniu 2006 roku przez rząd PiS na mocy specjalnej ustawy, za której przyjęciem głosowała również Platforma Obywatelska. Przywódcy krajów unijnych zdecydują w sobotę, kto zostanie nowym przewodniczącym Rady Europejskiej. Głównym faworytem jest premier Donald Tusk. Z nieoficjalnych informacji wynika, że wstępnie premier zgodził się na objęcie tego stanowiska. Według unijnych dyplomatów Tusk ma między innymi poparcie przyszłego szefa Komisji Europejskiej, a także kanclerz Niemiec i premiera Wielkiej Brytanii. Francja również nie będzie blokowała kandydatury Tuska, podają unijne źródła. Premier Tusk dotąd dementował spekulacje, że jest kandydatem na ten urząd. Chciał poprowadzić Platformę Obywatelską do zwycięstwa w wyborach parlamentarnych w przyszłym roku. Dariusz Sopków, były ambasador tytularny przy Unii Europejskiej, mówi, że w zamian za nominację premiera Donalda Tuska na prestiżowe stanowisko przewodniczącego Rady Europejskiej, Polska może otrzymać słabego komisarza.
Wszystko wskazuje na to, że Platforma Obywatelska jest wspierana teraz przez siły polityczne zarówno z Zachodu, jak i z innych części Europy, dlatego że Platforma Obywatelska jest bardzo wygodnym partnerem politycznym, szczególnie w Brukseli. Dlatego po to, żeby ratować pozycję Platformy Obywatelskiej w Polsce, tutejsze elity brukselskie są gotowe nawet taki mały prezent zrobić, który dla elit politycznych wiele nie kosztuje, dlatego że stanowisko szefa Rady Unii Europejskiej stanowiskiem czysto protokolarnym jest może prestiżowym, ale szef Rady nie ma wpływu na decyzje gospodarcze ani polityczne. Na wynik jeszcze poczekajmy, niewykluczone, że tutaj też dużo jest elementów propagandowych w całej tej grze.
Rzecznik rządu Małgorzata Kidawa-Błońska stwierdziła, że premier nie podjął jeszcze decyzji, bo dla niego najważniejsze są sprawy polskie. Jednocześnie w mediach pojawiają się nazwiska ewentualnych następców premiera. W tym kontekście padły takie nazwiska jak Ewa Kopacz, Tomasz Siemoniak czy Jerzy Buzek. Marszałek Sejmu powiedziała, że jak będzie wymagała sytuacja, pewnie zostanie premierem. Głosami koalicji rządowej PO-PSL Sejm odrzucił obywatelski projekt dotyczący zniesienia obowiązku szkolnego sześciolatków. Ponad 3 lata temu sejmowe komisje wyraziły negatywną opinię wobec projektu i dopiero po tak długiej przerwie dziś odbyło się głosowanie. Takie potraktowanie projektu, pod którym podpisało się blisko 350 tysięcy osób, wzbudzało dziś największe kontrowersje wśród posłów opozycji. Poseł Marzena Wróbel oceniła to jako podstępną, cyniczną walkę z obywatelami.
To jest sytuacja godna pożałowania. Ten projekt, nad którym dzisiaj procedujemy, został złożony w lipcu 2011 roku, a procedowany jest na 3 dni przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego, tak, żeby nawet gdyby zdarzył się cud i większość parlamentarna zdecydowała o dalszej pracy nad tym projektem, żeby ta praca nie miała sensu. To jest po prostu cynizm, to jest lekceważenie obywateli, to was kompromituje jako klasę polityczną.
Obywatelski projekt został przygotowany przez Stowarzyszenie Rzecznik Praw Rodziców. Zakłada zniesienie obowiązku szkolnego dla sześciolatków i powrót do zasady, że to rodzice decydują, czy ich dziecko rozpocznie naukę w wieku 6 czy 7 lat. Rodzice nadal będą walczyć o tę sprawę, mówi Karolina Elbanowska ze Stowarzyszenia Rzecznik Praw Rodziców.
Rodzice, którzy nie mają zamiaru się poddawać, którzy muszą działać konstruktywnie w obronie dobrej edukacji swoich dzieci, w tej chwili zaczęli zbieranie podpisów pod obywatelskim projektem Rodzice chcą mieć wybór. W chwili obecnej mamy ponad 150 koordynatorów oraz miejsc składania podpisów w całym kraju. Mamy również już wymagane 1000 podpisów, aby móc złożyć w Sejmie nasz projekt. Natomiast planujemy złożyć projekt w połowie września, mając minimum 5 tysięcy, tak więc gorąco zachęcamy do tego, żeby włączyć się w tę inicjatywę.
Formularze są do pobrania na stronie rzecznikrodziców.pl. Profesor Irena Lipowicz, rzecznik praw obywatelskich, zaskarżyła do Trybunału Konstytucyjnego zapisy reformy OFE. Wniosek trafił już do Trybunału. Rzecznik zarzuciła zapisom reformy naruszenie zasad zaufania obywateli do państwa oraz niedziałania prawa wstecz. Według niej członkom OFE nie przyznano prawa do wypowiedzenia się na temat przesunięcia środków zgromadzonych na rachunkach w OFE na ich subkonta w ZUS. Profesor Leokadia Orędziak, ekonomista, zauważa, że już reforma OFE z 1999 roku była błędna. Niezrozumiałym jest więc fakt, dlaczego Rzecznik Praw Obywatelskich występuje w obronie złego i krzywdzącego wielu emerytów systemu, mówi ekspert.
Trzeba zwrócić uwagę, że w 1999 roku ta reforma była zła, krzywdząca w ogóle nas wszystkich, reforma emerytalna 1999 roku, bo ona powodowała ogromne zniszczenie systemu zabezpieczenia emerytalnego. I obowiązkiem jest odbudowa tego systemu. System OFE nie sprawdził się w żadnym kraju, nic dobrego nikomu nie przyniósł. I jeśli miał być dłużej utrzymywany, no to wszyscy będziemy na tym cierpieć. Dla mnie jest niezrozumiałe po prostu to, co pani rzecznik robi. Występuje w obronie właściwie tak naprawdę złego bardzo systemu, krzywdzącego emeryta i jeszcze do tego rujnującego nasz kraj. Więc to jest dla mnie niezrozumiałe.
W Trybunale Konstytucyjnym na rozpatrzenie oczekuje już wniosek prezydenta dotyczący niektórych zapisów reformy OFE. Bronisław Komorowski, choć podpisał ustawę 27 grudnia 2013 roku, to zakwestionował między innymi zakaz inwestowania w obligacje, nakaz inwestowania w akcje i zakaz reklamy OFE. Konsultacje społeczne w sprawie rządowego projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii były fikcją. Pisali go lobbyści, dlatego tak ważne jest wysłuchanie publiczne w tej sprawie, podkreślają posłowie Prawa i Sprawiedliwości. Odbędzie się ono 15 września. Ustawa o OZE zapowiedziana w mini-expose Piechocińskiego nie wnosi żadnych rozwiązań. Poza tym nie reaguje na raport NIK-u o korupcji i patologii, jeżeli chodzi o lokowanie elektrowni wiatrowych, mówi poseł Anna Zalewska. Dodaje, że za ustawą stoi lobby, a konsultacje to fikcja. Polityk akcentuje, że ustawa ta ma być gwarancją bezpiecznych interesów każdego z obywateli oraz twórców, wytwórców i inwestorów zajmujących się różnoraką energią odnawialną.
Utrwalamy energię wiatrową, nie porządkujemy absolutnie niczego, rezygnujemy z mikroinstalacji, bo te rozwiązania nie będą rozwojem mikroinstalacji. Nie ma tam wsparcia dla geotermii, dla energii wodnej powyżej 5 MW. Wysłuchanie publiczne jest więc pierwszym w ciągu tych ostatnich kadencji, kiedy rządzi Platforma Obywatelska, formą obywatelskiej dyskusji, gdzie wnioski o zmianę przepisów pani Marii, pana Kazimierza będą równoważne z tymi, które będą proponowane przez wielki biznes.
OZE to jeden z priorytetów polityki energetyczno-klimatycznej Unii Europejskiej, a jeden z jej celów to 20% udział tych źródeł w finalnym zużyciu energii. Dla Polski ten cel jest nieco niższy, średnio 15,5%. W Radiu Maryja dalsze informacje. ONZ przy tworzeniu planu rozwojowego na lata 2015-2030 powinno uwzględnić kwestie ochrony rodziny, alarmuje fundacja Citizen Go. W powszechnej deklaracji praw człowieka uchwalonej w 1948 roku i stojącej u podstaw działań ONZ zapisano, że rodzina jest podstawową komórką społeczną, której przynależy się ochrona ze strony społeczeństwa i państwa. Jednak w ostatnich latach ONZ ignorowało obowiązek ochrony rodziny zapisany w dokumentach organizacji. Dlatego Citizen Go wraz z zaprzyjaźnioną organizacją Family Watch International kieruje do organizacji petycję o uwzględnienie ochrony rodziny w jej planach rozwojowych. Mówi Magdalena Korzekwa, menadżer Citizen Go w Polsce.
Razem z organizacją Family Watch International zwracamy się do Organizacji Narodów Zjednoczonych z prośbą o po pierwsze stworzenie osobnego celu poświęconego tematyce rodzinnej w programie zrównoważonego rozwoju ONZ, po to, żeby społeczna pozycja rodziny została tym samym wzmocniona. Zwracamy się też o to, aby perspektywa rodziny została uwzględniona w każdym z pozostałych celów rozwojowych poprzez stworzenie w każdym z obszarów bardzo konkretnych planów działania na rzecz rodziny oraz egzekwowanie ich realizacji. I po trzecie zwracamy się z prośbą o to, aby rozwinięto narzędzia umożliwiające analizy wpływu wszystkich przepisów, polityk i programów na stabilność i autonomię rodziny.
Każdy z nas może podpisać petycję do ONZ na stronie www.citizengo.org. Dokument zostanie przedstawiony 15 września bieżącego roku na 27. zebraniu plenarnym ONZ w Genewie. W Radiu Maryja nadaliśmy wiadomości. Za uwagę dziękuję. Monika.